Partnerem programu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, tworząca nowe miejsca pracy w regionie.
Gość Doksa Cafe.
Naszym telefonicznym gościem jest Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jutro zadamy sobie po raz pierwszy pytanie, czy disco polo to muzyka narodowa? Po raz pierwszy, bo aż przez dwa dni będziemy starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Patrząc na listę wykładów, jak myślisz, będzie to możliwe, czy pozostaniemy jednak dalej z tym pytaniem takim otwartym?
To pytanie oczywiście jest pytaniem bez odpowiedzi, czy to jest nasza muzyka narodowa, czy nie. My na pewno chcemy, drodzy Państwo, tą konferencją pochylić się nad tematem i rok 2022 nie jest tutaj przypadkowy, ze względu na to, że pierwsza taka gala piosenki chodnikowej jeszcze wówczas odbyła się w Pałacu Kultury dokładnie 29 lutego 1992 roku. To też jest moim zdaniem dosyć symboliczne, że to był jednak dzień, który mamy raz na 4 lata. I rzeczywiście to była taka bardzo dziwna impreza, bo z jednej strony prowadził ją Janusz Weiss, tego konferencjerka, była wówczas taka dosyć mocno prześmiewcza. Natomiast publiczność była zachwycona muzyką, którą usłyszała podczas tej gali. No ale my właśnie tę symbolikę tych 30 lat od tego wydarzenia chcemy wykorzystać, żebyśmy zadali sobie pytanie właśnie, jak ta muzyka zmieniła nas, całe społeczeństwo też w Polsce, ale także podzieliła. Ze względu na to, że to, co zresztą doskonale widać chociażby na Facebooku w Muzeum Polskiej Piosenki, dzieli cały czas ta muzyka, ze względu na to, że wzbudza ten temat cały czas u nas bardzo żywe emocje, powiedziałbym nawet może, że kontrowersje. A przyjrzyjmy się może też temu zjawisku ze względu na to, że początek lat 90. i cały ten proces transformacji w Polsce był bardzo, ale to bardzo szczególny. My mieliśmy bardzo dużo innych tak naprawdę problemów. Nie przyglądaliśmy się szeroko rozumianej popkulturze i temu, jak ona próbowała działać w tych pierwszych latach wolnej Polski. I również na to chcemy sobie jakby odpowiedzieć, żeby zobaczyć, jak małe wytwórnie zakładane często przez byłych sportowców, biznesmenów otwierały się i zaczęły zarabiać olbrzymie pieniądze właśnie na artystach, którym dano szansę, by znaleźli się w studiu nagraniowym i by zarejestrowali te lekkie, łatwe i przyjemne często utwory. No i to, co też pokazują badania CBOS-u, takie badania miały miejsce w roku 1996, ale także w roku 2018. O wpływie muzyki disco polo, ale też dlaczego słuchamy tej muzyki, no to pamiętajmy, drodzy Państwo, że to jest muzyka, która miała nawet wpływ na wybory w Polsce. Są badacze, którzy mówią wprost, że piosenka Ole Olek, która była śpiewana podczas kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego, mogła przysporzyć mu do 6% więcej w wyborach i być może nawet ta piosenka zdecydowała o tym, że Lech Wałęsa nie został wybrany na drugą kadencję, tylko pierwszą kadencję rozpoczął prezydent Aleksander Kwaśniewski. To są oczywiście tylko hipotezy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, że rzeczywiście tak było, ale ta muzyka disco polo pojawia się w bardzo różnych momentach historii. No i też to, o czym Dominiko wspomniałaś, ten wybór 9 mikrowykładów, które będziemy mieli szansę wysłuchać w trakcie tej konferencji, prelekcji. No jest to bardzo szeroki zakres tematyczny, który też pokazuje moim zdaniem, jak szeroki jest to pojęciowo zakres tematyczny.
Bo możemy nie lubić, nie słuchać tej muzyki, ale no nie możemy no przyznać, że jednak ta muzyka zajmuje ważne miejsce, jeżeli chodzi o kulturę polską także, no i też w ogóle socjologię, naukę i wiedzę o społeczeństwu, bo tak jak wspomniałeś, odegrała ta muzyka wielką rolę, czy to w polityce, ale także myślę, że w ogóle w rozwoju nawet branży fonograficznej też trzeba przyznać to, że gdyby nie disco polo, no to pewnie do różnych zjawisk by nie doszło w ogóle.
Zgadza się i też pamiętajmy, drodzy Państwo, że początek lat 90. to jest początek prywatnych mediów w Polsce, zarówno jeżeli chodzi o stacje radiowe, jak i stacje telewizyjne. I również to, że te stacje odważyły się puszczać tego rodzaju muzykę, miały one olbrzymi zakres słuchaczy, którzy tak naprawdę niekoniecznie słuchali tej muzyki, która była w szerokim obiegu. Ja jestem w stanie też nawet stwierdzić może coś takiego, że to, co pokazały mi w ogóle przygotowania do tej konferencji, to jest to, że o ile na przykład taką muzyką. Często tutaj, drodzy Państwo, proszę pamiętać, że muszę ze względu na krótki czas mojej wypowiedzi, no jednak używać bardzo dużych skrótów myślowych, ale jeżeli pomyślimy o latach 80., że muzyka rockowa, w dużej mierze ta muzyka buntu, była muzyką drugiego obiegu, to nagle ta sytuacja zmieniła się prawie o 180 stopni. O ile muzyka rockowa była w latach 90. nadal popularna, to tak zwana szeroko rozumiana muzyka środka, w tym właśnie muzyka disco polo, przeszła do drugiego obiegu. Jej nie było w mediach publicznych, tych misyjnych, bo uznawano tę muzykę bardzo często za zbyt lekką, łatwą i przyjemną i uważano, że ona nie ma walorów po prostu estetycznych, takich, które spełniałyby normy, by prezentować je w mainstreamie. No, ale nagle pojawia się jedna z pierwszych stacji telewizyjnych w Polsce, no i pojawia się chociażby słynny program na Disco Relax i nagle okazuje się, że jest olbrzymia rzesza odbiorców, szczególnie też w tych małych miejscowościach, która uwielbia się przy takiej muzyce bawić i uwielbia przy tej muzyce spędzać czas. Więc to też jest bardzo, ale to bardzo ciekawe, tak jak już Dominiko też wspomniałaś, socjologiczny aspekt tego, dlaczego ta muzyka zrobiła taką furorę właśnie w polskim społeczeństwie, a jednocześnie dlaczego też wyrządziliśmy dosyć dużą krzywdę artystom, którzy prezentowali szeroko rozumianą muzykę dance, muzykę elektroniczną, czy tak zwany power dance, który był popularny również w Polsce. Zabrakło dla nich miejsca również w tym mainstreamie i oni zostali właśnie włożeni do takiego jakby nurtu disco polo, chociaż tak naprawdę nigdy tego disco polo do końca nie wykonywali. Więc to też jest taki aspekt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę.
No i pewnie pojawiały się pytania, dlaczego Muzeum Polskiej Piosenki, które no, zajmuje się utrwalaniem historii przede wszystkim festiwalu w Opolu, porusza temat disco polo, no bo przecież już od wielu lat, od czasu do czasu pojawia się ta muzyka właśnie na deskach Opolskiego Amfiteatru.
Zgadza się. Drodzy Państwo, no uważamy w Muzeum Polskiej Piosenki, że temat, który przyświeca naszemu muzeum, to jest temat bardzo szeroki. I my możemy oczywiście oszukiwać i zaklinać rzeczywistość, no ale nie chcemy tego robić, bo przypomnę, drodzy Państwo, że Muzeum Polskiej Piosenki na przestrzeni ponad 6 lat swojej działalności od momencia otwarcia ekspozycji stałej robiło wystawy i pochylało się nad zagadnieniami od słynnych artystów jak Mieczysław Fok, Urszula Sipińska. Przyjrzeliśmy się również muzyce hip-hopowej na kasetach. Były też koncerty, które były poświęcone Agnieszce Osieckiej, Kofcie. Tych tematów było bardzo, ale to bardzo dużo. I jednak no, też przychodzi taki moment, wydaje mi się, że robimy to w sposób dosyć szczególny, że jednak nie jest to jakaś wystawa, która byłaby pozbawiona być może w niektórych momentach kontekstów właśnie społecznych, politycznych i całej reszty. Tylko zdecydowaliśmy się muzyce disco polo jednak poświęcić coś, co na uniwersytetach jest znane od dawien dawna, czyli konferencję naukową. Mamy badaczy, drodzy Państwo, naprawdę z całej Polski, bo zarówno są osoby z Krakowa, są osoby z Torunia, z Warszawy, mamy osoby z Wrocławia, z Opola, czyli tak naprawdę z różnych zakątków, które próbują się przyglądać temu zjawisku disco polo, bo ja naprawdę chciałbym, żebyśmy próbowali spojrzeć na ten fenomen bardzo, ale to bardzo szeroko.
To może powiedzmy o kilku tematach właśnie, które będą
oczywiście
poruszane.
Nie ma problemu. Na przykład profesor doktor habilitowany Bogusław Skowrony, który przyjeżdża do nas z Uniwersytetu Pedagogicznego, zaproponował taki temat jak tekstowe obrazy świata w utworach disco polo na przykładzie wybranych kategorii. Profesor Paweł Tański z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dał nam bardzo taki enigmatyczny tytuł wypowiedzi Heteromatrix disco polski struktury kiczu. Ale są też takie tematy, które będą właśnie podejmować te bardziej społeczne aspekty, o których już rozmawialiśmy. Doktor Joanna Zaniewicz przyjeżdża do nas na przykład z wykładem Wszyscy Polacy to jedna rodzina, znak zapytania o patriotycznym obliczu disco polo. Z kolei ja mam na przykład taką przyjemność, że chcę Państwu opowiedzieć o niezwykłej postaci Aldony Dąbrowskiej, która zaczynała w zespole Amadeo, ale później była odpowiedzialna za przygotowywanie tekstów dla takich artystów jak Just Five, Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu, które doskonale Państwo pamiętacie i nucicie do dziś, ale też była odpowiedzialna za pierwsze dwie płyty Michała Szpaka. Czyli tak naprawdę mamy artystkę, która wywodzi się dla wielu z nurtu disco polo, chociaż dla mnie to jest krzywdzące ze względu na to, że ona właśnie z grupą Amadeo nagrywała dance, a później próbowała przejść do mainstreamu również jako artysta solowa, a gdy to nie do końca się udało, zajęła się karierami i gwiazdami, które były promowane przez nią i Sławomira Sapkowskiego. Więc to też są, drodzy Państwo, takie aspekty również bardzo ciekawe, które pokazują nam, że bardzo często ci artyści, którzy w latach 90. gdzieś w jakiś sposób byli związani z muzyką disco polo, później w tej branży muzycznej odpowiadali też za kariery innych gwiazd. Ale też nie ukrywam, że z perspektywy Muzeum Polskiej Piosenki dla nas bardzo ciekawa prelekcja. Tutaj w duecie pani Anny Grunwald i Aleksandra Robotyckiego. Tutaj ci państwo przyjeżdżają do nas z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. I oni mają temat powrót do disco relax, antropologiczne, edukacyjne i komunikacyjne refleksje o wystawie disco relax Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. I to, drodzy Państwo, jest też wystawa, do której no, mogą Państwo sprawdzić te informacje w internecie. Ta wystawa też cieszyła się bardzo dużą popularnością i również wtedy, gdy miała miejsce w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, również wzbudziła w wielu osobach duże emocje ze względu na to, czy właśnie muzeum powinno etnograficzne takim tematem jak disco polo się zajmować. Moim zdaniem mija w tym roku dokładnie 30 lat do tej pierwszej gali piosenki chodnikowej. To jest najwyższy moment, tym byśmy badali i również historię najnowszą Polski, również przez pryzmat kultury popularnej.
I będziemy mieli ku temu okazję aż dwukrotnie. Jutro godzina 14, wtedy rozpoczyna się ta konferencja. Do godziny no mniej więcej 17 potrwa, później oczywiście dyskusja, a w sobotę zapraszamy już od godziny 11. Wstęp oczywiście bezpłatny, wystarczy tylko przyjść.
Dokładnie tak. Ja też, drodzy Państwo, tym bardziej zapraszam, że jutro na samo otwarcie będzie spotkanie, które poprowadzi Jarosław Wasik, czyli dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, a jego gościem będzie Marek Sierocki, czyli dziennikarz muzyczny, którego doskonale Państwo znacie i kojarzycie, który również w latach 90. miał takie okazję, że prowadził te pierwsze gale piosenek chodnikowej, później muzyki disco polo, więc wydaje mi się, że jego wspomnienia na ten temat tego, jak 30 lat temu odbieraliśmy bardzo żywo i bardzo emocjonalnie muzykę disco polo, to też będą bardzo ważne wspomnienia i bardzo ważny głos do tej naszej dyskusji, która się zbliża już jutro i pojutrze właśnie na temat muzyki disco polo.
Na konferencję zapraszam Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zatem dziękuję za rozmowę, no i do zobaczenia jutro w muzeum.
Dziękuję i do zobaczenia jutro.